Dzieci często fantazjują, zastanawiają się, kim będą w przyszłości. Ja będę strażakiem, albo astronautą, albo sławnym piosenkarzem. Pamiętacie jeszcze, kim wy chcieliście być, gdy byliście dziećmi? No właśnie, ja na przykład chciałem być pilotem myśliwców takich odrzutowych, latać gdzieś po niebie. No ale jak się często okazuje, że to się okazuje, że to są tylko jakieś fantazje, takie marzenia. I rzadko się zdarza, że potem wyrastamy i stajemy się tym, kim chcieliśmy być. Ja na pewno nie latam odrzutowcami. Jestem za wysoki, a potem się okazało, że trzeba jeszcze pójść do wojska, żeby latać odrzutowcami. Takimi odrzutowcami, jak że tak latają i walczą właśnie. No właśnie, i rodzice jak słyszą, jak to dzieci tak fantazjują, to wiedzą, że to są tylko fantazje, no bo mają już to doświadczenie, prawda? I wiedzą, że szansa, że ktoś stanie takim sławnym piosenkarzem jest bardzo mała. Jakby tak dziecko przyszło i powiedziało, mamo, tato, rzucam szkołę. Od dzisiaj będę tylko ćwiczyć śpiewanie, bo będę piosenkarzem. To rodzice by pozwolili? No nie, powiedzieli, nie ma mowy, absolutnie, tu proszę do lekcji, tak? I odrabiamy lekcje, nie zgodziliby się. Dzieciom niełatwo jest rozróżnić, co jest rzeczywiste, co jest fantazją, no bo, jak powiedzieliśmy sobie, już nie mają doświadczenia. Trudno im jest rozróżnić, co jest realne, a co nie. Dorośli mają dużo więcej doświadczenia i powinni dużo łatwiej rozróżniać rzeczywistość od fantazji. Tymczasem niestety żyjemy w świecie, w którym miliony ludzi żyje takimi marzeniami, fantazjami tylko. O czym ludzie fantazjują? Dorośli ludzie w dzisiejszym świecie. No pod wpływem reklam, filmów, jakichś programów telewizyjnych czy książek ludzie marzą o bajecznym bogactwie albo władzy, albo pozycji społecznej, żeby być kimś, żeby zaspokajać na przykład wszystkie swoje pragnienia, także te jakieś seksualne, jakieś niemoralne, ale oczywiście cokolwiek z tych rzeczy, żeby nie ponosić żadnych konsekwencji, żeby za nic nie odpowiadać, nic nie musieć. Prawda? No właśnie, pod tym względem wiele ludzi zachowuje się jak takie dzieci, które nie potrafią rozróżnić, co jest rzeczywiste. Nie chcemy przypominać takich dzieci, które nie wiedzą, co się naprawdę liczy i stąd temat tego wykładu. Powiemy sobie, temat tego wykładu brzmi odrzucaj świeckie rojenia, czyli fantazje, czyli będziemy chcieli rozpoznać te fantazje z tego świata, w którym ludzie często żyją, a po drugie zabiegaj o realia królestwa, czyli żeby rozpoznać, co jest, naprawdę się liczy i na tym się skupiać. Ktoś może powiedzieć, że takie fantazjowanie przecież nikomu nic nie szkodzi. To tylko trochę umila tą rzeczywistość, w którym żyjemy. I tą szarą rzeczywistość. Ale czy tak naprawdę jest? Zobaczmy, co Biblia mówi na ten temat. Otwórzmy do pierwszego fragmentu z Biblii, który się przeczytamy. Księga Jakuba, list Jakuba, pierwszy rozdział, 14 i 15 werset. Jakuba, pierwszy rozdział, 14 i 15. Czytamy tutaj tak. Ale próba przychodzi na każdego wtedy, gdy go pociąga i kusi jego własne pragnienie. Gdy pragnienie się rozwinie, rodzi grzech. A grzech, gdy już zostanie popełniony, sprowadza śmierć. Czyli według tych słów to nie jest takie niewinne tylko fantazjowanie, że te fantazje, te marzenia rozbudzają niewłaściwe pragnienia, a one prowadzą do realnych, żywych konsekwencji, takich konkretnych konsekwencji. Dlaczego tak jest? Dlatego, że można powiedzieć, że fantazjując na jakiś temat, ćwiczymy w głowie popełnianie grzechu, przygotowujemy się na pewne sytuacje. Można sobie wyobrazić, że jakiś mężczyzna na przykład analizuje różne sytuacje, które potencjalnie mogłyby się wydarzyć, na przykład w pracy. Myśl sobie, jak ona by powiedziała to, to ja bym powiedział to, no to, ja to. I tak sobie w głowie roi jakieś tam marzenia, jakąś sytuację. Potem ćwiczy inną sytuację. W ten sposób niejako przygotowuje siebie, taką próbę generalną ma, do popełnienia w przyszłości grzechu. I teraz jeżeli wydarzy się taka sytuacja naprawdę, to on już jest przygotowany. On już wie, co powiedzieć, on już to przećwiczył. I to może doprowadzić do właśnie złych konsekwencji. Tymczasem gdyby tego nigdy nie ćwiczył w głowie, to może przez przypadek by nie trafił w tą ścieżkę, która by doprowadziła do jakichś złych konsekwencji. Więc nie chcemy ćwiczyć w głowie właśnie popełniania grzechu. Teraz przeanalizujmy sobie trzy takie sytuacje, biblijne, a potem dwie takie związane z naszym codziennym życiem, które pokazują, jak takie fantazjowanie jest szkodliwe. Te sytuacje mają taką wspólną cechę, wspólny schemat, że na początku ta sytuacja była całkiem okej dla tej osoby, potem pojawiło się fantazjowanie, takie myślenie, gdybym miał to lub tamto, to by było dopiero coś, a potem jakie tragiczne konsekwencje to przyniosło. I teraz pierwsza taka sytuacja to anioł, który stał się szatanem. Jaka była na początku jego sytuacja, zanim się zbuntował przeciwko Bogu? Był potężnym, doskonałym aniołem, mógł współpracować z Jehową, był nieśmiertelny, mógł żyć wiecznie, no, można powiedzieć, że całkiem okej. Ale o czym zaczął fantazjować? Zaczął myśleć, że gdyby tak ludzie przychodzili do niego i tak pytali, co jest dobre, co jest złe, co robić, czego nie robić, to by było dopiero coś lepsze niż to, co ma teraz. I poszedł w to. Jaki skutek? No wiemy dobrze, że doprowadziło to do tego, co dzisiaj widzimy na świecie, do świata, w którym żyjemy. Że to właśnie chęć tej czci, odbieranie tej czci, której należy się tylko właśnie Jehowie, doprowadziło do tego, że w przyszłości także on zginie. Zobaczmy sobie do Księgi Objawienia, 20 rozdziału, przeczytajmy, jak została zapowiedziana przyszłość szatana. Księga Objawienia, rozdział 20, wersety od 1 do 3, a potem 10. Objawienia 20, od 1 do 3. Czytam tutaj. Potem zobaczyłem anioła, który zstępował z nieba i miał w ręce klucz do otchłani, wielki łańcuch. Anioł schwytał smoka, prawdopodobnego węża, którym jest szatan i diabeł, i związał go na 1000 lat. Następnie wrzucił go do otchłani, zamknął ją i opieczętował, żeby smok już nie zwodził narodów, dopóki się nie skończy 1000 lat. Potem ma być wypuszczony na krótki czas. A potem, po wypuszczeniu, dalej, co się wydarzy, 10 mówi, a diabeł, który ich zwodził, zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już będzie zarówno bestia, jak i fałszywy prorok. Będą oni męczeni dzień i noc po wieczne czasy. Wiemy, że te słowa oznaczają, że po prostu nas zawsze zginie, że nie będzie. To taka ostateczna zagłada go czeka. I to jest właśnie efekt tego fantazjowania, tego, że chciał czegoś więcej niż miał. A weźmy inną sytuację. Pierwsza kobieta Ewa. Jaka jej była sytuacja na początku? Była doskonałą, piękną kobietą. Miała doskonałego, z pewnością przystojnego męża. Żyli w doskonałych, pięknych warunkach w ogrodzie Eden, w raju tu na ziemi. I w perspektywie mieli żyć tak wiecznie i cieszyć się potem razem ze swoim potomstwem, napełnienia ziemi, rozszerzanie ogrodu Eden na ziemię. No sytuacja całkiem okej. Ale o czym zaczęła fantazjować Ewa? No zaczęła myśleć o tym, jakby to było, że gdyby tak mogła sama decydować, co jest dobre, a co złe, niejako stać się podobna do Boga po zjedzeniu tego owocu poznania dobra i zła, to by było dopiero coś. No i poszła w to. Jaki efekt? No wiemy, że cały świat, w którym teraz właśnie żyjemy, to jest właśnie efekt grzechu, na który sprowadzili na ziemię Adam razem z Ewą. Przeczytajmy list do Rzymian, 5 rozdział, 12 werset. Rzymian 5:12, czytamy tutaj, grzech pojawił się na świecie przez jednego człowieka, a przez grzech śmierć. I w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, bo wszyscy stali się grzeszni. Właśnie przez to fantazjowanie Ewy, od tego się zaczęło, właśnie dzisiaj wszyscy odziedziczyliśmy w rezultacie grzech. Trzeci przykład biblijny, aniołowie przed potopem. Jaką jest sytuacja na początku? No też potężne stworzenia duchowe, także doskonałe, mieli, tak, szatan wcześniej też możliwość współpracowania z Jehową, byli jeszcze w lepszej sytuacji, bo widzieli, jakie skutki już przyniósł bunt szatana i Adama i Ewy, ale zaczęli fantazjować o czymś innym. Pogardzili tym, co mają i zaczęli przyglądać się kobietom na ziemi i zastanawiać się, gdyby tak stąpić na ziemię, gdyby to była moja żona i razem mielibyśmy potomstwo, to by było dopiero coś, może pomyśleli. I poszli za tymi fantazjami, za tymi marzeniami. Do jakich to doprowadziło skutków? No wiemy, do przemocy na ziemi, do tego, że w rezultacie Jehowa postanowił ukarać właściwie całą ziemię potopem i zniszczyć ten współczesny, niegodziwy, okrutny świat. I ci aniołowie też czeka ich ta sama zagłada, którą traciła szatana, wieczne unicestwienie. Dobrze, to takie przykłady, trzy, które pokazały nam, że z całkiem dobrej sytuacji przez fantazjowanie doprowadziło to do złej. Teraz jaki to ma związek z nami? No bo chcemy się czegoś z tego nauczyć. Więc dzisiaj szatan posługuje się tą samą metodą. Próbuje zmienić naszą całkiem dobrą sytuację obecną w dużo gorszą poprzez właśnie pewne fantazje i podążenie za pewnymi marzeniami. Omówimy, jest dużo sposobów, na które szatan próbuje to zrobić, ale omówimy sobie teraz dwa takie podstawowe. Po pierwsze chodzi o materializm, czyli o zabieganie o pieniądze, o chciwość, o zabieganie o bogactwo. Szatan rozbudza w ludziach takie właśnie marzenia. W jaki sposób rozbudza? No właśnie poprzez rozrywkę na przykład, poprzez jakieś filmy, telenowele, teleturnieje, książki, jakieś reality show, jakieś można oglądać życie bardzo bogatych ludzi, którzy jakichś celebrytów, którzy tam jakieś towary luksusowe kupują, sprzedają. Może takie są jakieś, że zamieniają się tam biedny z bogatym miejscami i ten żyje tam życiem swoim, nawzajem żyją i tam właśnie jakieś perypetie tam tych ludzi może. No różne naprawdę rodzaju treści i to może spowodować, że tak obserwujemy życie tych bogatych ludzi i myślimy sobie, ci to mają życie. Gdybym tak był bogaty, to by było dopiero coś. Wprawdzie teraz nie jest źle, no mam pracę, mam rodzinę, mam gdzie spać, mam co jeść, ale no, takim samochodem nie jeżdżę. No i do czego to może pobudzić kogoś, no do tego, żeby zacząć zarabiać pieniądze. Może jakaś lepsza praca, może jakieś nadgodziny, ale nawet dwie prace, gdyby mieć, to się nie da rady być takim bajecznie bogatym, więc może jakieś takie szemrane biznesy, może jakiś hazard, może różne sposoby, żeby szybko zarobić duże ilości pieniędzy. I do czego to może doprowadzić? No, mamy wszyscy ograniczoną ilość czasu, więc to się wszystko odbywa czegoś kosztem. Poproszę ilustrację takiej gry. Być może graliście kiedyś. Nazywa się, mam nadzieję, że z waszej perspektywy widać. Jenga albo Jenga. Takie klocki drewniane na krzyż są ułożone i się wyciąga z dołu i daje na górę. Tak? No i tak wyciąga, każdy kolejny wyciąga i wkłada. I na początku nie ma problemu. Tak? I tak może wyglądać nasze życie, że na początku jest takie bardzo stabilne. I mówimy, no tam raz w tygodniu nie przyjdę na zebranie, zostanę w pracy, nic się nie stanie, cyk, troszkę mam wyższą pozycję społeczną, więcej trochę pieniędzy. Tym ciach, raz na zbióreczkę nie przyjdę. Na początku wydaje się, że nie ma żadnych skutków. I tak kolejne rzeczy wyciągamy. I to nasze życie rodzinne, chrześcijańskie staje się coraz mniej stabilne, ale mamy coraz więcej. Tak? I tak sobie idziemy i jak każdy, kto grał w tą grę, wie, że nie da się tak nieskończono z nią grać. Ktoś w końcu przegrywa, bo w którymś momencie ta wieża się po prostu zawala. I taki może być skutek właśnie zabiegania o sprawy właśnie takie o bogactwo, takie materialistyczne podejście. Zaczyna się niewinnie, naprawdę niewinnie. Drobnych rzeczy, które poświęcimy, a mamy trochę więcej i wydaje się, że nie ma żadnych złych skutków, a tymczasem może to prowadzić naprawdę do duchowej katastrofy. Dziękuję bardzo. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że bezpieczeństwo dzięki środkom materialnym to jest szatańska iluzja. To jest właśnie ta fantazja, którą on tak stara się mamić ludziom, mówić, będziesz miał więcej, to będziesz bezpieczny, będziesz sobie mógł pozwolić na to czy tamtego. A potem się nagle okazuje, że budzimy się w sytuacji, w której nasza naprawdę jest dużo gorzej niż było kiedyś. Przez właśnie takie marzenia. Oczywiście nie chodzi o to, że samo posiadanie pieniędzy jest złe. Można mieć dużo i mieć odpowiednie nastawienia, można mieć naprawdę mało i mieć materialistyczne nastawienie do życia. Biblia do czego nas zachęca? Zobaczmy, jak Jehowa zachęca nas, co powinniśmy robić. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział od 6 do 8. Czytamy tutaj tak. W rzeczywistości oddanie dla Boga zapewnia wielkie zyski, gdy towarzyszy mu zadowolenie z tego, co się ma. 1 Tymoteusza 6, 6-8. Bo nic nie przynieśliśmy na świat i nic nie możemy z niego wynieść. Mając więc jedzenie, ubranie, będziemy z tego zadowoleni. Czyli klucz chodzi o to, żeby być zadowolonym z tego, co się ma. Żeby się zatrzymać w tym pierwszym momencie tego schematu, wtedy, kiedy sytuacja jest całkiem okej, i być z tego zadowolonym. I wtedy możemy tak trwać w tej sytuacji, w której jest całkiem okej, i czekać na świat, który naprawdę rozwiąże problemy wszystkie ludzkości. Dobrze, to jest pierwsza rzecz, która sobie wspomnieliśmy. Pierwszy sposób, który szatan próbuje doprowadzić ludzi do upadku, jak ta konstrukcja w tej grze. A druga to są niemoralne rojenia, czyli generalnie niemoralność. I szatan próbuje na różne sposoby rozbudzać w ludziach takie właśnie niemoralne myśli poprzez materiały telewizyjne, poprzez ludzi, których może spotykamy, a którzy się nawet ubierają w sposób niestosowny, albo poprzez internetowe jakieś serwisy społecznościowe. Tym można poznać swoją miłość z podstawówki, czy tam z liceum, sprawdzić, co tam u niej, jak tam wygląda. Zaczyna się niewinnie może od takich drobnych rzeczy, ale gdzieś tam właśnie zawsze są przemycane w różnych filmach czy serialach właśnie różne osoby się poznają i jest pięknie, się wydaje. No i ktoś może pójść za takimi właśnie rojeniami. Może w pracy ktoś kogoś współpracuje blisko, często się spotyka i może zacząć mieć coraz bliższe relacje z taką osobą i może jego sytuacja w tym momencie rodzinna jest całkiem okej. Ale żona czy mąż, no może nie jest doskonały jak Adam i Ewa, zanim zgrzeszyli, ale całkiem okej. Ale zaczyna ktoś sobie myśleć i marzyć i może dochodzi do wniosku, że gdyby ona mnie tak rozumie, gdyby to była moja żona, tak, to by było dopiero coś, ktoś sobie pomyśli. No i potem już może w tą stronę pójść. No i wiemy, do czego to prowadzi, bo świat jest pełen przecież rozwodów, zdrad. Nikt nie mówi o wspaniałym, szczęśliwym rozwodzie, prawda? To są raczej przykre rzeczy i bolesne. No właśnie, i dochodzi do rozpadów rodzin i nagle się okazuje, że ktoś się znajduje w sytuacji dużo gorszej niż był na początku. Nagle się okazuje, że to nowe życie z tą nową osobą wcale nie jest takie cudowne, a stare już nie ma do niego powrotu. No ale już jest wtedy za późno. Jak Jehowa chce nam w tym pomóc? Co nam radzi? Co chce, żebyśmy robili, żeby do tej sytuacji nie dopuścić? Zobaczmy sobie do Księgi Przysłów, 5 rozdział od 18 do 20 wersetu. Przysłów 5 od 18 do 20. Niech twoje źródło będzie błogosławione i ciesz się żoną swojej młodości, czułanią i uroczą kozicą. Niech jej piersi zawsze sprawiają ci zadowolenie, obyś stale był urzeczony jej miłością. Czemu, mój synu, miałbyś być urzeczony z zdeprawowaną kobietą lub obejmować biust kobiety prowadzącej się niemoralnie? Więc zobaczcie, Biblia wyraźnie nam tu radzi, żeby radować się żoną swej młodości, cieszyć się żoną swej młodości, czy mężem swej młodości. No ale jak to robić? No jak się poznawaliśmy kiedyś, to łatwo było znaleźć, co ciekawego w kinie leci, w teatrze, w operze, gdzieś pójść na randkę, kwiaty przynieść. No to jakoś człowiek się tak starał i wynajdował różne rzeczy, co tydzień coś innego. A jak tak już potem prowadzimy razem to życie małżeńskie, może się okazać, że to codzienne życie powoduje, że jesteśmy tak zajęci, że ciągle nie ma czasu, żeby gdzieś pójść na randkę. Kiedy ostatnio byłem ze swoją żoną lub ze swoim mężem na randce? Nie chodzi o to, żeby być razem w domu i jeden robi to, drugi robi to i są w tym samym pomieszczeniu, tylko szczególnie jak się ma dzieci, to może być trudne, to żeby to zaplanować trzeba. Kiedy razem poszliśmy na randkę? Kiedy cieszyliśmy się sobą? Tak kiedyś. No bo jakbyśmy taka osoba, która poznaje teraz jakąś inną osobę, załóżmy, że właśnie wracamy do tego momentu, że ktoś tam poznaje swoją młodość z liceum i chciałby teraz z nią się spotykać, no to przecież będzie znów by się zaczął starać, prawda? Znów tu pójdzie, co wymyśli, co zaprosi na kawę, tu, tam, siam, coś będzie zagadywał, będzie się tak prezentował dobrze, nie? A do żony też trzeba tak się prezentować cały czas. Trzeba cieszyć się sobą nawzajem, trzeba to zaplanować, łatwo o tym zapomnieć. I to bardzo wyraźnie Biblia nas do tego zachęca. Może właśnie poprosić kogoś, słuchaj, może byś został z dziećmi, z psem, a ja sobie, my zaplanowaliśmy sobie, że pójdziemy tu czy tam, zabieram moją żonę na randkę. To takie proste się wydaje, a tak trudno zrealizować. Widzę, że się uśmiechacie, z reguły się wszyscy śmieją w tym momencie, albo tam zapisują sobie pójść na randkę. Dobrze, tak trzeba właśnie. Zobaczcie, że taka stara rzecz, Księga Przysłów, żeby to właśnie cały czas o to dbać. I wtedy będzie nam łatwiej, tak mówiliśmy wcześniej, być zadowolonym z tego, co się ma. Bo jeszcze będziemy w tej sytuacji, w tym schemacie, na samym początku, kiedy jeszcze wszystko jest całkiem okej. I można jeszcze się z tego cieszyć. I to pielęgnować. I to nam pomoże prowadzić szczęśliwe życie. Ludzie, którzy uganiają się za fantazjami w tym świecie, doznają gorzkiego rozczarowania. Bo świat i jego pragnienia przeminą. I się okaże, wszyscy się wtedy przekonają, że to są szatańskie iluzje, że to, w co chce nas manewrować szatan, to są takie marzenia, jak te dziecięce marzenia dotyczące tego, kim będę tam w przyszłości. A potem nagle się okaże, że się zainwestowało w złą ścieżkę i że konsekwencje są bardzo poważne. Nie chcemy okazać się jak dzieci, dlatego chcemy dostrzegać, że to są fantazje. Ale nie chcemy też pozostać też w miejscu, tylko chcemy też dostrzegać, co się naprawdę liczy. Stąd druga część tego wykładu, a mianowicie to, żeby zabiegać o realia królestwa. Szatan by chciał, żebyśmy Królestwo Boże uważali właśnie za fantazję, że to jest mrzonka, to się nie wydarzy, to nie za naszego życia. To jest jego podejście, prawda? Ale my nie chcemy przypominać dzieci, które nie potrafią rozróżnić, co jest prawdziwe, a co nie, co realne, a co nie. Tylko chcemy się upewniać i chcemy inwestować swój czas, zasoby, środki, siły w rzeczy, które są naprawdę wartościowe. Stąd możemy mieć pewność, że Królestwo Boże to jest coś realnego. Zobaczmy do Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 33 werset. Mateusza 6:33. Jezus mówi tak do swoich uczniów. Dlatego stale szukajcie najpierw Królestwa, oraz Bożej prawości, a wszystkie te inne rzeczy będą wam dodane. Jezus usilnie zachęcał swoich uczniów do szukania Królestwa Bożego. Dla niego było ono bardzo realne. To nie była fantazja. Nie chciał, żeby jego uczniowie po prostu zajmowali się fantazjowaniem o rzeczy, które nigdy nie nastąpią. Jezus wiedział, czego się można spodziewać w przyszłości po tym królestwie. Wiedział, że do czego to królestwo doprowadzi. Wiedział, że to będzie realny rząd, który będzie sprawował władzę, który spełni wszelkie takie stosowne oczekiwania ludzi. Wiedział, ponieważ on miał być królem w tym królestwie. I tak jak szatan, jak Jezus nie był iluzją w pierwszym wieku naszej ery, nasz kalendarz właśnie nawet się jakby skonstruowany w ten sposób, że liczymy lata od Jezusa, od czasu Jezusa, tak, od urodzin Jezusa, to również dzisiaj jest też jak najbardziej realny. Już jest królem w niebie. I Królestwo Boże już urzeczywistniło wiele swoich zapowiedzi. I po tym możemy być przekonani, że to jest realna rzecz, która jeszcze dokona jeszcze więcej dla nas. Lojalni poddani tego królestwa na całym świecie dzielą się z innymi dobrą nowiną o Królestwie Bożej. Ponad 9 milionów świadków Jehowy. W praktycznie wszystkich krajach świata rocznie dołącza się do tej społeczności prawie tam 300 tysięcy ludzi, czy tam ponad 300 tysięcy ludzi. To jest około jednej osoby na co dwie minuty w skali świata. Co dwie minuty. Mamy 24 minutę tego wykładu. Już 12 osób przyjęło chrzest, odkąd zaczęliśmy. Odkąd ja zacząłem mówić, a jeszcze pieśń śpiewaliśmy, to jeszcze kolejne za dwie, trzy. Zobaczcie, jakim tempie się to dzieje. Dlaczego ludzie decydują się przyłączać do tej Bożej organizacji? Bo widzą prawdziwe rezultaty tego Królestwa Bożego. Widzą, jak społeczeństwo, które jest ukształtowane, dzięki właśnie stosowaniu się do zasad biblijnych, jak funkcjonuje, jak ludzie cieszą się miłością, pokojem, jak są zjednoczeni taką prawdziwą rodziną chrześcijańską, jak stosują czystą mowę, jak pomagają sobie nawzajem, jak są jakieś klęski żywiołowe czy jakieś inne problemy w tym świecie. I widząc te rezultaty, do których doprowadziło to Królestwo Boże, które już panuje w niebie, chcą być też tego częścią. To jest naprawdę, drodzy, nowożytny cud, że to się dzieje. Żyjemy w społeczeństwie skupionym na mnie. Ja na początku. Wszystko to, co dla mnie najważniejsze jest. Po trupach do celu, się mówi. A tymczasem w tym społeczeństwie, w tym świecie, mamy taką społeczność braterską, która zachowuje się zupełnie inaczej. I to jeszcze za darmo. W sensie nikt nam przecież za to nie płaci. Prawda? Nawet gdyby jakiś miliarder chciał wydać nie wiem ile pieniędzy, żeby na całym świecie zbudować taką społeczność o globalnym zasięgu, to by się to i tak nie udało. To by się po prostu te jakieś rozdźwięki, spory, to by się na pewno rozleciało. No, ludzie za pieniądze by się tak nie zachowywali. A tymczasem to coś takiego istnieje. I to jest naprawdę nowożytny cud, pokazujący, że Królestwo Boże to jest realna rzecz, na której warto się skupiać, na której warto rozmyślać, nad Bożą biblijną obietnicą dotyczącą raju, wyobrażać siebie w raju. To nie są te fantazje, które prowadzą do złych rzeczy, tylko to są właśnie co Jehowa nas zachęca, żebyśmy na tym się skupiali. I to właśnie dowodem wiary i takiego dobrego wyboru będzie to, że będziemy temu poświęcać czas, że będziemy budować swoją wiarę, studiując Pismo Święte. Chcemy pomóc milionom ludzi, którzy szczerze reagują na dobrą nowinę o Królestwie, którzy chcą się przyłączyć do tej społeczności i chcą też się skupiać na realnych rzeczach, którym jest właśnie Królestwo Boże. Mamy różne okazje brać czasem więcej udziału, bardziej się wysilić. Teraz przed nami kampania jest zapraszania na kongres regionalny w okresie pamiątkowym, czyli mamy wizytę nadzorcy obwodu. To są takie te szczególne okresy, kiedy możemy bardziej się wysilić, pomóc tym, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o Jehowie i Królestwie. Wszyscy, niezależnie od tego, jaką mamy nadzieję, czy niebiańską, czy ziemską, chcemy właśnie... Chcemy, żeby naszym celem było Królestwo Boże, żebyśmy wytrwale do Niego dążyli, bo wtedy będziemy mogli być częścią tego rządu w przyszłości. Wtedy, kiedy ten rząd też tutaj zacznie panować już nad ziemią. To prawda, że musimy pewien wysiłek w to włożyć. To nie przychodzi łatwo. Czasem się niejako musimy zaprzeć siebie i sobie przypominać, co jest naprawdę ważne, co się liczy, co jest istotne, w co warto inwestować czas. Tak właśnie ten wykład ma tutaj na celu, dlatego że żyjemy w szczególnym okresie. W okresie takim właśnie, w którym ten świat szatański zmierza ku końcowi. On się po prostu niedługo tak zawali, jak ta budowla z tych klocków drewnianych. I teraz chodzi o to, żebyśmy zrobili coś mądrego, żebyśmy taką grali w taką daną antyjęgę. Taką, czyli zabierali tak z góry i budowali swoje fundamenty. Może właśnie mniej jakichś rzeczy, które nas rozpraszają. Może jeden odcinek seriala mniej w tygodniu. Ale za to coś przeczytam. Może coś zrobię, będę nie poświęcał czasu na coś nieistotnego, ale na przykład studium rodzinne mi się uda zrobić. I częściej na zebraniu. Częściej w służbie. I to powodować, żeby ta budowla była coraz trwalsza. To z pewnością wpłynie dobrze i na nasze rodziny, i na nasze duchowe życie, i na więź z Jehową. To jest w zakresie naszych możliwości. To sami musimy zdecydować, co jest dla nas istotne. Co jest dla nas fantazją, a co jest rzeczywiste. I swoimi decyzjami to pokazać. Powiedzieliśmy sobie na początku, drodzy, że dziecko niełatwo rozróżnia, co jest fantazją, co jest rzeczywiste, że bo nie ma doświadczenia. I co ono biedne ma zrobić, jak ono nie wie? No zaufać swoim rodzicom. Oni wydają się wiedzieć lepiej. I my jesteśmy w trochę takiej sytuacji, jak takie dzieci w tym świecie. Szatan i ten świat szatana nas próbuje z wszystkich stron przekonać, że to jest fantazja, to jest rzeczywiste i nas popchnąć w jakąś tam stronę. I nam się może czasem wydawać, że no ja już naprawdę nie wiem. I co mamy zrobić? Podobnie jak właśnie te realne rzeczy dzieci, my też po prostu jako takie dzieci Boże musimy zaufać swojemu Ojcu. Zaufać, że On wie lepiej, że On ma szerszy obraz sytuacji i On wie, co się opłaca, co warto właśnie robić. Nie chcemy przypominać w świecie szatana po prostu tych dzieci, którzy nie wiedzą, co jest rzeczywiste, nie rozróżniają fantazji od rzeczywistości. Dlatego, drodzy, skupiajmy swoje umysły i serce na realiach Królestwa, a z pewnością zaznamy szczęścia już teraz, ale też wiecznych błogosławieństw w przyszłości.